Dobry wieczór, Dominika Szczawińska, serdecznie Państwa witam w programie Credo. Dzisiaj wyruszamy w drogę. To stanie się za sprawą moich gości. Już Państwu przedstawiam, jakie panie znalazły się tym razem w programie Credo. Agnieszka Mościńska, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Joanna Bonsol.
Dobry wieczór.
I Aleksandra Pietryga.
Dobry wieczór.
Gdzie nas zabierzecie?
Na Ukrainę.
Na Ukrainę, właśnie. Proszę Państwa, to jest taki kierunek, mi się tak wydaje, zaraz będą dziewczyny weryfikowały te moje wyobrażenia, jak to jest, który chyba Duch Święty podpowiada Kościołowi w Polsce, ludziom, którzy tutaj z radością przyjęli, że Jezus jest Panem, że daje nowe życie, że przemienia to życie. I zaraz po tej radości, że uwierzyli, czują, słyszą ten głos, idź się z tym dalej. No i oczywiście można pójść po prostu do swoich rodzin, do najbliższych, do kościoła tutaj, ale pojawia się taka podpowiedź Ukraina. Jak to było w waszym przypadku?
Tak, myślę podobnie. Jak mówisz o tym, tak jak dzisiaj rozmawiałyśmy zresztą, że rzeczywiście jest jakieś takie doświadczenie mocy takiej ewangelizacyjnej, jak się pojawia hasło Ukraina. I w naszym sercu też była taka radość. Natomiast to się zaczęło wiele, wiele wcześniej, bo nasza wspólnota, która mieści się, działa i jakoś służy, formuje się przy parafii Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rojcy, poznała wiele lat temu pewnego księdza, który wziął nas pod takie duchowe skrzydła, jakoś pomógł też nasze skrzydła rozwinąć, a potem sam odfrunął na Ukrainę, tam, żeby służyć, żeby pracować duszpasterską, i po niecałych 2 latach swojej obecności już tam zaprosił nas jako wspólnotę prawie że do siebie, bo do swojego dekanatu.
To tak, może zrobimy w ten sposób, bo ja jestem bardzo ciekawa tego, jak ten, nazywajmy to pomysł, pewnie wy gdzieś też doświadczacie tego, że to jest poruszenie Ducha Świętego, że to tak działa, że to nie tylko jest jakaś koncepcja, że mamy teraz projekt i skoro jest taki projekt, to my go będziemy realizować na Ukrainie, że to nie o to chodzi. Jak to się zaczęło również w waszym życiu, ewangelizowanie, robienie czegoś nie tylko dla siebie, dla wspólnoty, formacja, bycie ze sobą, ale że jedziemy, jesteśmy gotowi służyć.
Jak pojawił się ten pomysł wyjazdu na Ukrainę, to on na początku był taki strasznie daleki. To był taki pomysł, ale czy on będzie zrealizowany, czy nie, to tego nikt nie wiedział. Najpierw wszyscy chcieli jechać, potem może niekoniecznie jednak.
Ile was jest we wspólnocie?
Ile nas jest we wspólnocie?
We wspólnocie jest około 40 osób.
Tak, no. Zaproszona była w sumie głównie diakonia do tego wyjazdu. No i tak jak mówię, na początku to był taki daleki pomysł i gdzieś tam majaczył tylko. Dopiero potem zaczynało się robić taki coraz bardziej realistyczny, taki coraz bardziej bliski. No i to zaczynało być takie coraz bardziej prawdziwe i wtedy już, z jednej strony była duża radość, a z drugiej strony trochę niepokoju, tak? Czy damy radę? Kogo tam spotkamy? Jak to będzie wyglądało?
To były rekolekcje wielkopostne.
Tak.
Czyli cofamy się o miesiąc kawałkiem czasu, tak? Ile już minęło od tego waszego wyjazdu?
Dokładnie miesiąc.
No, miesiąc.
Miesiąc czasu. No musieliście przygotować coś dla konkretnych ludzi. Co wiedzieliście o tej parafii, tym miejscu na Ukrainie, do którego się wybieracie?
No, najpierw nawiązaliśmy kontakt z księdzem Krzysztofem, proboszczem i dziekanem czerniowieckim. On nam króciutko tak bardzo powiedział o tych ludziach, nastawiając nas trochę fatalistycznie, że tam będzie kilkanaście osób, że musimy się przyzwyczaić do tego, że nie będzie pełnego kościoła, że ogólnie rzecz biorąc to są cudowni ludzie, ale że będzie ich niewielu, że ma około 100 parafian. No i właśnie wtedy, kiedy to nam wszystko powiedział, jakoś niespecjalnie żaden z nas się przeraził tym. Próbował nam też trochę przybliżyć, jak to u nich wygląda, ale że mamy się niczym nie martwić, że wszystko będzie dobrze. No i właściwie jakiś taki duży pokój też był akurat w moim sercu przed tym wyjazdem i też ta sytuacja jakoś się tak spokojnie wszystko się rozwiązało. Zresztą myślę, że będziemy o tym jeszcze rozmawiać.
Na Ukrainę pojechało 8 osób, tak? 8 dorosłych osób. Dobra, to precyzujemy, bo też 8 małych osób pojechało, czyli 16. No to jest istotne, czyli pojechały po prostu rodziny z dziećmi. To miało też znaczenie dla tych, do których przyjechaliście, że z rekolekcjami, z nauką rekolekcyjną, tak byśmy tradycyjnie powiedzieli, jeszcze wielkopostną, przyjeżdżają właśnie nie księża, nie zakonnicy, nie siostry zakonne, tylko młode rodziny z dziećmi.
No ja miałam takie wrażenie, że był taki moment, że dzieci chyba wypracowały nam większość, co mieliśmy do wypracowania. Kiedy stanęły, zaśpiewały swoim świadectwem, swoją radością. Też najmłodszy Łukasz, który miał tylko 2 miesiące nieskończone, kiedy, no, trochę tak zabawnie myśląc, już dla samej ciekawości, kto był na tyle szalony, że przyjechał z takim maleńkim dzieckiem na Ukrainę tyle godzin po takich dziurach, to już była wyższa frekwencja wtedy tam na tych rekolekcjach. No ale myślę sobie, że to ich świadectwo, to jak dzieci po prostu spontanicznie się z nami modliły, włączały się w modlitwę dorosłych, to po prostu było ogromne świadectwo dla tych ludzi. Myślę, że zresztą sami też o tym mówili, później się tym dzielili.
Rozmawialiśmy z nimi, mieliśmy takie właśnie po modlitwach, po mszach, spotkania z parafianami stamtąd i opowiadaliśmy im o tym, co ksiądz Krzysztof o nich opowiedział nam, że powiedział, że są świętymi ludźmi, ale mamy nie liczyć na zbyt wiele, na przykład na to, że może ich przyjść bardzo niewielu, na przykład na mszę czy na naukę rekolekcyjną. I oni byli bardzo zaskoczeni, powiedzieli wręcz, że jak oni mogliby nie przyjść. Myśmy przejechali dla nich tyle kilometrów z małymi dziećmi w warunkach takich, jakie są na Ukrainie, czyli drogowe, dosyć trudne, to oni sobie nie wyobrażają, jak mogliby nie przyjść.
Mhm. Proszę Państwa, proponuję teraz troszeczkę muzyki, a ja już uprzedzam moje panie w studiu, że będę chciała, żebyście pomogły nam sobie wyobrazić tę drogę właśnie do celu. Ukraina dzisiaj kojarzy się z dużym ryzykiem, niebezpieczeństwem, z krajem, który jest nękany przez wojnę i też z takim ostrzeżeniem, że tam lepiej nie jeździć. No właśnie, nie posłuchałyście tego ostrzeżenia. Mówicie o tym, że to był chroniony czas, że byłyście tam prowadzone i wszystko bezpiecznie się działo. Ale też o tej drodze będę chciała, byście powiedziały. Za chwileczkę wracamy do rozmowy.
Credo.
O trudzie podróży na Ukrainę teraz porozmawiam z moimi gośćmi. Agnieszka Mościńska, Joanna Boncol i Aleksandra Pietrygan zdecydowały się jechać z przyjaciółmi, z rodzinami, by mówić o Panu Jezusie właśnie tam, na Ukrainie. Nie obawiano się o was, jak najbliżsi zareagowali, że jedziecie. Byli tacy, którzy mówili, ale dziewczyny, no nie żartujcie, jedziecie do kraju, gdzie jest wojna, po prostu, najprościej mówiąc.
Oczywiście, że tak. Pierwsza rzecz to wszyscy, nie boicie się. Moi uczniowie na przykład powiedzieli, że przyjadą mnie odbić. Jakby coś się działo, to tam przyjadą, mnie odbiją. To było akurat bardzo pocieszające dla mnie. Natomiast no, wszyscy mówili, czy się nie boimy. Rozmawiali gdzieś tam z moimi rodzicami, czy się nie boimy, nie obawiamy. Nasi znajomi, ci, którzy nie jechali z nami, też gdzieś tam się martwili i bali. Natomiast gdzieś tam w środku czuło się to, że jednak wszystko będzie w porządku i że wszystko się ułoży. Mieliśmy tak solidne zaplecze modlitewne, ponad 100 osób gdzieś tam na Facebooku przyłączyło się do modlitwy za nas, więc właściwie no, ta nasza podróż upływała bardzo spokojnie, nasz pobyt też, tak jakby ktoś odsuwał wszystkie problemy sprzed naszej drogi. To było niesamowite.
Kraj sąsiadów, bardzo blisko. Jechaliście do ludzi, którzy mówią po ukraińsku, ale też mówią po polsku, którzy mają często polskie korzenie. Zresztą tak to zazwyczaj wygląda, kiedy się jedzie na Ukrainę, że gdzieś te losy nasze się zazwyczaj dramatycznie, ale splatają polsko-ukraińskie. Ale kiedy przekroczyłyście granicę, to był inny świat?
Zaczęła się przede wszystkim inna droga. Takie pierwsze nasze wrażenie, że zjeżdżamy z równej asfaltowej drogi i wjeżdżamy na wiejską polną dróżkę i gdziekolwiek nie jechaliśmy, to po prostu poruszaliśmy się po dziurach tak naprawdę. Także to było pierwsze wrażenie. Natomiast no, zaczęliśmy się rozglądać dookoła, jak wygląda, czy gdzieś nie stoją czołgi, żołnierze. Czołgi zobaczyłyśmy dwa, ale jak się szybko okazało, jadą sobie tylko gdzieś tam na poligon, przegląd, serwisowanie czy coś w tym stylu. No i okazało się, że miejsce jest zupełnie bezpieczne, że jakby same odgłosy wojny nie docierają do tamtych miejsc, w których, do których przyjechaliśmy, poza takim trudem po prostu życia i no, trudną sytuacją taką ekonomiczną i gospodarczą. No, kule nam nad głowami nie świstały, jak się okazało.
A co było dla was największym zaskoczeniem? A powiedzcie o tej parafii, o ludziach, których już, no wiedziałyście o nich trochę, ale jednak czym innym jest wiedza nabyta, a czym innym jest spotkanie?
No nas ksiądz Krzysztof tak bardzo nastawił, że mamy tak sceptycznie dosyć, że mamy nie nastawiać się na to, że jakieś tłumy nas tam powitają, tak? I że będziemy mieć pełno kościoły i dużo ludzi przyjdzie na spotkanie, że jest, spotkania są późno, jest ciemno, jest zimno, zdarzają się bardzo często kradzieże, ludzie wolą zostać w domu, pilnować dobytku, niż przyjść do kościoła. No i ja, szczerze powiedziawszy, z taką dużą obawą na początku, na to pierwsze spotkanie, pierwszą mszę szłam, że no zaraz zobaczymy tam 5 osób w kościele na krzyż, no i niby nie ma to znaczenia, tak? No ale mieliśmy nadzieję, że takie duże owoce będą tych rekolekcji. Wchodzimy do kościoła i no liczyliśmy ponad 50 osób, czyli tak naprawdę pół parafii, tak? Mm-hmm. Z setki, która do parafii należy. I na spotkaniu potem po mszy i po konferencji przyszło też około 20-30 osób niesamowicie otwartych, niesamowicie serdecznych, którzy chcieli z nami rozmawiać, chcieli się dzielić, chcieli dowiadywać się jak najwięcej o nas. No tak zostaliśmy naprawdę tak ciepło, tak serdecznie, miło przyjęci, że no, bardzo budujące doświadczenie.
Już jadąc sam nie wiedzieliśmy, gdzie będziemy spać, gdzie będziemy z tymi dziećmi, nie wiem, mieszkać, urzędować w kuchni. Zabraliśmy ze sobą jakiś tam prowiant i no, to nie była jakaś wielka obawa. Natomiast Ukraina nie kojarzy się z wysokim standardem, prawda? Tak. Właśnie tak, z wysokimi standardami. Ta droga nas jakoś tam też w tym utwierdziła, po której jechaliśmy. Na miejscu zastaliśmy piękny dom, taki rekolekcyjny dom. Ciepły, z pokojami, czystymi łóżkami, pościelą do spania, wyposażoną kuchnią, właściwie we wszystko, łącznie z jedzeniem. Lodówka była, pękała w szwach.
Czyli gościnność taka,
to jest niesamowicie. I to, co dla nas też było zaskoczeniem, to, że ten dom zbudowali właśnie ci parafianie, czyli 100 osób w różnym wieku, asumptem własnych sił i też finansowym jakimś nakładem, prawda? Mhm. I to zrobili zupełnie no, z takiej potrzeby serca. Nikt im tego nie kazał robić. Nikt nie wymagał od nich tego. Oni po prostu chcieli mieć dom taki rekolekcyjny, gdzie na miejscu mieszkałby ich proboszcz, gdzie być może kiedyś będą mieszkały siostry zakonne, będą prowadziły jakieś przedszkola, ochronkę. Cokolwiek, prawda? Ale to będzie ich miejsce, gdzie też będą mogli się może formować. Jest taka, było takie pragnienie i rzeczywiście ten dom naprawdę no, dla nas był takim luksusowym miejscem na te kilka dni. Pomimo ogromnego kryzysu, takiego ekonomicznego, który bije po kieszeniach mieszkańców, ale w sposób, który nie wyobrażamy sobie my tutaj w Polsce. Hrywnia cały czas leci w dół i właściwie nie ma żadnej wartości. To pomimo, można powiedzieć, no, takiej biedy, która jest też dostrzegalna gołym okiem. Oni dzielili się z nami naprawdę wszystkim, nie? Przynosili nam no, tony jedzenia, którego nie potrafiliśmy przejeść, więc mieliśmy ogromne poczucie winy, że na przykład obiad zostaje, marnuje. Następnego dnia obiad był na nowo gotowany, prawda? Znowu dwa dania. Więc jakby ta otwartość, o której mówiła Agnieszka, ta życzliwość, ta serdeczność, taka hojność serc, kieszeni. To było zaskoczenie dla nas.
A powiedzcie coś jeszcze o kościele katolickim na Ukrainie. Ta parafia, mówicie, miała 100 osób gdzieś w okolicach. To są ludzie, którzy są katolikami z dziada pradziada, to są Polacy. Jak to wygląda też, jeżeli chodzi o w ogóle chrześcijan na Ukrainie? prawosławni, grekokatolicy, nowe ruchy religijne, protestanci. Wiem, że to jest bardzo bogaty pejzaż tam dzisiaj. I to, że tego jest wiele, mówię w takim poruszeniu, o przebudzeniu, głodzie wiary w różnych kościołach, w różnych wspólnotach, w różnych denominacjach, to jest dosyć charakterystyczne też, to, żeście zauważyły?
Tak, tam bardzo dużo było takich miejsc, właściwie z jednego kościoła było widać jeszcze kościół i grekokatolicki, i cerkiew prawosławną, także tam te odległości są zupełnie niewielkie. Katolicy, można powiedzieć, są gdzieś tam w mniejszości i też kościół katolicki jest tam postrzegany jako polski kościół, nie jako kościół ukraiński. I teraz jakby, żeby wzmocnić tą ich tożsamość też taką ukraińską, mobilizuje się ich do tego, żeby już właśnie tego kościoła nie nazywali. Msze, gdzieś tam sugeruje się, żeby msze były też odprawiane w tym języku ich ukraińskim. No tak to wygląda tam.
To jest też wielką troską arcybiskupa Mokrzyskiego, metropolity lwowskiego, właśnie, żeby kościół katolicki nie był kościołem polskim, czy nie był utożsamiany z Polską. I to no, tutaj wiele, wiele pracy też włożył i jakiegoś takiego wysiłku, nie wiem, w przemienianiu mentalności tych osób, księży, którzy gdzieś tam też od lat posługują na Ukrainie, często właściwie głównie Polacy. No, więc to powoli się zmienia.
A ta parafia, którą odwiedziłyście, to byli Polacy, którzy, no, ludzie mający polskie korzenie i dlatego w kościele katolickim, czy tam też byli Ukraińcy? Byłyście w stanie w ogóle dotknąć historii, przeszłości tych ludzi? Pytam o to też z tego powodu, że zdaję sobie sprawę, że jeżeli jedziecie głosić Jezusa, który uzdrawia, leczy, wyzwala, i dotkniecie historii ludzi, którzy tam żyją, to jest bolesna, zazwyczaj bardzo bolesna historia. Co o nich wiedziałyście, czy dowiadywałyście się właśnie o tych parafianach?
Ukraina jest niesamowitym miejscem, ale jest też miejscem z takim ogromnym bogactwem, które jest może i piękne, ale też przeszkadza, kulturowym, prawda? Tam właściwie trudno powiedzieć o jakiejś takiej jednolitości i religijnej, i narodowościowej. I tego też doświadczaliśmy na każdym kroku, widzieliśmy, o tym rozmawialiśmy z nimi. Właściwie nie ma rodziny, która byłaby jednolita, która miałaby rzeczywiście, czyli wszyscy babcia, dziadek, ciocia, wujek, mama, tata, korzenie na przykład polskie albo ukraińskie. Oni mają korzenie polskie, ukraińskie, rumuńskie, ponieważ niedaleko jest Rumunia, portugalskie, bo często wyjeżdżają do pracy, włoskie, więc jest, właściwie to jest kocioł kulturowy. To jest kocioł też religijny. W jednej rodzinie są katolicy, są osoby związane z kościołami, czy wyznaniami protestanckimi. No i oczywiście są grekokatolicy i prawosławni. I te osoby, z którymi myśmy rozmawiali, oni też w takiej rzeczywistości żyją, funkcjonują. Przychodziły małżeństwa, które są gdzieś tam, i mąż, i żona, i cała rodzina są w tym kościele katolickim, ale w większości to są pojedyncze, ponieważ przychodziła żona albo mąż, którzy są katolikami, a w domu zostawał mąż wyznania,
prawosławny, na przykład, czy
prawosławnego, prawda?
Też tam na Ukrainie, jak ksiądz Krzysztof z nas próbował przygotować, to uprzedził nas, że jest kryzys rodziny. I mówił nam, że na to powinniśmy zwrócić uwagę, mówić o tym gdzieś tam w tych naukach, modlitwach, o tym pamiętać. I on też, oni sami mówili, że największą radością dla nich było to, że widzieli ojców zajmujących się swoimi dziećmi, ponieważ były z nami rodziny. Dla nich to była wartość wielka, ogromna, że widzieli tego ojca, który bierze to dziecko na ręce, przytula i tak dalej.
O tym, jak wyglądała ta wasza misja, tak to nazwę, jak i co głosiliście, co było też ważne później w rozmowach. Powiedziałyście, że oprócz głoszenia rekolekcji, później były spotkania, rozmowy, dzielenie się. O tym porozmawiamy za chwilę, odrobina muzyki i zaraz ciąg dalszy programu Credo. Credo. Nasz numer telefonu to 32 608 80 40. Oczywiście jak zawsze w programie Credo to jest numer do Państwa dyspozycji i korzysta z tego telefonu pan Robert. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Wiem, że witam. Pan chce zadać pytanie moim gościom i że ten temat ukraiński pana zafrapował, zainteresował. Oddajemy panu głos.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam panie w studio. Chciałem zapytać w kwestii tej pracy ewangelizacyjnej, która miała miejsce na Ukrainie. Jak to może się przekuć? No bo jakby rozumiem to, że jakby zostały rozwieszone mosty między ludźmi. No i jak to może jakby działać tutaj w Polsce? Jak panie chciałyby to przekuć jakby tutaj w Polsce? Te rozwieszone mosty.
Pięknie pan nazwał, rozwieszone mosty. One są na razie duchowe, możemy powiedzieć, czy jakieś korespondencyjne, jeżeli chodzi o przemieszczanie się do siebie nawzajem, to tutaj po stronie naszych braci i sióstr z Ukrainy jest to o wiele trudniejsze niż my. Tam nie mają możliwości swobodnego przemieszczania się, tak jak my, prawda, trzeba mieć wizy, jeżeli o tym też rozmawiamy. Nam wystarczą paszporty, już nie. Jeżeli chodzi o tą stronę duchową tych mostów, ja myślę, że my się w tej chwili po prostu za siebie modlimy nawzajem. No, taką mamy nadzieję. Z takimi obietnicami też wracaliśmy do Polski, że mamy tam po drugiej stronie granicy zaplecze modlitewne, a my pamiętamy o nich.
Ja też sobie po tym wyjeździe, w czasie tego wyjazdu już właściwie, uświadomiłam po raz kolejny, że chrześcijaństwo jest religią relacji międzyludzkich. Jeżeli nie będziemy do kogoś docierać tak indywidualnie, nie będziemy z kimś rozmawiać o Jezusie, nie będziemy w ten sposób naszą wiarą się dzielić, to właściwie ta wiara będzie umierała w nas. I dla mnie niesamowite właśnie było to, że to daje największe efekty, takie dzielenie się z ludźmi, swoją wiarą, takim prostym przeżywaniem swojej relacji do Pana Jezusa, w której każdy może się odnaleźć. I to dla mnie było właśnie te relacje zawarte z tymi ludźmi. Ja ich cały czas gdzieś tam w sercu noszę i w modlitwie, i w pamięci. I powiem szczerze, że ja za nimi tęsknię. Nie wiem jak dziewczyny, ale ja myślę, że to jest właśnie taka więź, której nie zapomnimy.
Panie Robercie, czy to jest odpowiedź, na którą pan czekał?
Może chciałem jeszcze powiedzieć, bo pani tutaj powiedziała, że uczniowie, jedna z pań pracuje, tak?
Tak.
Jako nauczyciel.
I uczniowie się martwili, że nauczycielka im znika w niebezpieczne rejony.
No właśnie, tak jakby się tak zastanowić głębiej, no to... No, wiadomo, panie nie działają w pojedynkę, ale jednak jakby jedna osoba, jakby działanie jednej osoby tutaj jakby powoduje to, że ci uczniowie również, a uczniowie no, są jakąś solidną pewnie grupą, klasą, też są jakby włączeni w ten projekt duchowo. No i to jest niesamowite w tym, że jakby no, działanie jednej osoby powoduje pewną lawinę takich dobrych myśli, uczuć i tego
czyli
wszystkiego.
To było świadectwo nie tylko tam, na wschodzie, na Ukrainie, ale również tutaj, dla tych, którzy tu zostali, obserwowali, no mam nadzieję teraz także słuchają Radia M i mogą z tego, o czym mówicie, czym się dzielicie, jakoś zaczerpnąć. Bardzo panu za telefon dziękujemy. Gdyby państwo chcieli się do naszej rozmowy dołączyć, to nasz numer, przypomnę, 32 608 80 40. Rozmawiałyśmy przed chwileczką też o tym, że historie, które wysłuchałyście, rozmowy z ludźmi po rekolekcji, był taki czas, żeby dzielić się swoim doświadczeniem, to często sprawy bolesne, trudne, że no, samo mówienie o sprawach duchowych, o wierze powoduje, że się otwierają rany, że różne problemy wychodzą na zewnątrz. Są takie rzeczy, o których uważacie, że warto powiedzieć, że udało się przez ten czas jakoś je przekroczyć, jakoś z nich wyjść, z jakichś bolących, trudnych spraw?
To jest bardzo krótki czas, prawda, żeby dotknąć jakby tych najgłębszych takich ran, które gdzieś są w sercach. Myślę przede wszystkim tych osób, które gdzieś tam były. No, inne też pokolenia, inne pokolenie, pokolenie starsze od nas, pokolenie naszych rodziców, naszych dziadków nawet, które doświadczyło tak na sobie też, czy prawie, że na sobie spraw wojny, spraw takiej jakiejś wojny też bratobójczej, które nieraz musiało uciekać do Polski, bądź odwrotnie, prawda, niszczyć swoje papiery polskie. Mhm. I to w nich jest, to w nich tkwi głęboko. Ja wcześniej już tutaj w kuluarach mówiłam o jednej z pań, która jest nauczycielem historii tam właśnie w Czerniowcach. I przy każdej rozmowie, prawie przy każdej, prosiła mnie wręcz, podkreślała to mocno, żeby nie popełniać błędu oceny narodu z perspektywy historii. Myślę, że tutaj miała przede wszystkim na myśli no, jakieś sprawy związane z Wołyniem, prawda? To my znamy i określamy jakąś rzezią wołyńską. To są też dla nas jasne, też bolesne sprawy historycznie. Pochodzimy z parafii, gdzie mamy no, sługę Bożego, kandydata na ołtarze, który właśnie w tych okolicznościach tam zginął śmiercią męczeńską. Natomiast, tak jak pytasz o te sprawy bolesne, które się otwierały, ja myślę, że jakby to nasze relacje, które tam się utworzyły, one były ponad tymi podziałami, prawda, takimi ponad tymi bolączkami. Oni bardziej poza tym właśnie, oni bardziej no, żyją tym, co jest tu i teraz. I ta ich rzeczywistość dzisiaj też nie jest łatwa, jest bardzo trudna. I raczej dzielili się tym, co, czego teraz doświadczają, prawda, całym niepokojem związanym z sytuacją militarną, z kryzysem ekonomicznym, z jakąś taką też pustką duchową. Więc te sprawy historii, one wychodziły, ale nie dominowały.
Mhm. Opowiedzcie o tym, czego byli najbardziej spragnieni, kiedy głosiliście karygmat. Tak mówiliście, te kolekcje wyglądały. To jaki był odbiór? Czy to było faktycznie takie doświadczenie, że przychodzicie z czymś, co daje życie i co odmienia ich serca, ich myślenie? Tak, takie to było dla was doświadczenie? Jak te poszczególne dni? Ile dni w ogóle byłyście?
3 dni głosiliśmy w kolekcji, tak.
To jak te poszczególne dni, skoro 3, to możemy o nich, myślę, bardziej szczegółowo opowiedzieć.
Pierwszy nasz dzień to była sobota. Tak, to była sobota. Była msza święta, w czasie której w momencie kazania była jedna nauka rekolekcyjna dotycząca Bożej miłości, a potem po mszy była druga nauka rekolekcyjna, konferencja właśnie, którą prowadziła Ola, tak, o grzechu i takie trochę przygotowanie do spowiedzi, taka była okazja do spowiedzi. Właśnie po tej nauce było potem właśnie spotkanie z parafianami, takie przy kawie, przy ciastku, można było nawiązać takie bliższe relacje, opowiedzieć o tym, jak my żyjemy. Oni opowiadali o tym, jak żyją, jak postrzegają Polskę. W sumie bardzo często pojawiała się taka myśl o tym, że Polska to jest taki kraj mlekiem i miodem płynący, tak? Że u nas się w ogóle żyje bezproblemowo, dostatnio i w zasadzie no, pieniądze leżą na ulicy, tylko je zbierać. No, taka jest wizja Polski i marzenie bardzo wielu osób, które tam mieszkają, żeby tutaj wrócić po prostu, albo żeby przynajmniej na jakiś czas przyjechać do naszego kraju. Drugi dzień to była msza święta, też z nauką w trakcie kazania. Akurat Asia głosiła tą niedzielną naukę. I w poniedziałek, trzeci dzień, msza, również z nauką w trakcie kazania. I w niedzielę też było to spotkanie takie, powiedzmy przy kawie, tak? Takie bliższe poznanie się z parafianami tamtejszymi.
Było to dla nich nowum, że nie tylko że świeccy, ale jeszcze kobiety przechodzą, głoszą Słowo Boże, zachęcają do sakramentów i tak dalej, i tak dalej?
Dla nich w ogóle nowością była kwestia rekolekcji. Z tego, co nam powiedział ksiądz Krzysztof, to tak jak u nas rekolekcje wielkopostne są już pewną normą, w czasie Wielkiego Postu. W zasadzie w każdej parafii te 3 dni rekolekcji się pojawiają. Tak dla nich to była zupełnie nowa sytuacja. Nie są w normie, powiedzmy, typowym działaniem religijnym, nie są rekolekcje, więc to, że w ogóle coś takiego się odbyło, to już było duże zaskoczenie i taka zupełnie nowa sytuacja.
Myślę też, że to nie były jakieś wielkie nauki, to było po prostu nasze świadectwo życia, gdzieś tam relacji z Panem Jezusem. I myślę, że to było dla nich i dla nas też najcenniejsze, że mogliśmy się tą wiarą z nimi podzielić. Później oni gdzieś tam odpowiadali na to. Także myślę, że to jakieś tam zaskoczenie wielkie dla nich, niekoniecznie bardziej świadectwo życia.
Dla mnie najmocniejszym doświadczeniem tych rekolekcji było ostatni dzień, kiedy kilkadziesiąt osób, być może po raz pierwszy w życiu, świadomie oddało swoje życie Jezusowi i przed Najświętszym Sakramentem na kolanach, właściwie bardzo osobiście. Z tym doświadczeniem przyjechałam tutaj do Polski jako do takim mocno poruszającym, budującym.
Wśród tych osób były nie tylko osoby starsze, ale też młodzi ludzie też. No to dla nas też to było takie, dla mnie przynajmniej było to niesamowite, że to te 3 dni rekolekcji doprowadziły ich do właśnie takiego stanu. Teraz gdzieś tam w sercu ich nosimy, żeby wytrwali.
Miga do nas telefon, więc odbieramy. 32 608 80 40. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie, Łukasz z Radzionkowa.
Witamy pana.
Pozdrawiam moje dobrze znane parafianki. I mam takie pytanie. Czy spotkały się panie z takim podejściem, że w tych czasach, wiadomo, dosyć trudnych na Ukrainie, taki wyjazd z tymi małymi dziećmi, wręcz niebezpieczne czy nieodpowiedzialne? Jak sobie poradziły z takim podejściem niektórych osób, bo ja się z takimi spotkałem? Także jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy. No jakoś poradziłeś się sobie, mówiłeś się wcześniej, że tak, ale może coś więcej na ten temat.
No pojawiły się oczywiście głosy, że z jednej strony pytali się ludzie nas, czy się nie boimy wyjechać, a z drugiej strony gdzieś tam pojawiły się takie głosy, że to chyba nie jest do końca przemyślana decyzja, do końca rozsądna, jeszcze z małymi dziećmi, że tam jest wojna, tam jest niebezpiecznie. Więc my z jednej strony miałyśmy, myślę, zaplecze duchowe bardzo mocne, modlitewne wsparcie ogromne, a z drugiej strony takie przekonanie, że gdyby mogło nam tam coś grozić, w sensie takim, że rzeczywiście toczyłyby się tam jakieś działania wojenne na przykład, to ksiądz Andrzej, który nas tam zaprosił, no nie ściągałby nas z małymi dziećmi, z całymi rodzinami taki szmat drogi po to, żeby nam groziło jakieś niebezpieczeństwo tam na miejscu.
Ja byłam przekonana, że tam naprawdę nic się nie dzieje, bo to mamy przyjaciół, którzy w tamte tereny wyjeżdżają i działania militarne są zupełnie gdzie indziej, zupełnie tysiące kilometrów od tego miejsca, gdzie byliśmy. No i to jest fakt, po prostu to był fakt. Tam w tym czasie nie było możliwości, żeby cokolwiek nas jakoś, nie wiem, zawierucha wojenna ogarnęła. Ja na szczęście mam taką pracę, która mnie na tyle absorbuje, że nie dochodziły do mnie żadne głosy, że jestem nieodpowiedzialną matką, która zabiera swoje dzieci. Przyznam, że rodzinie powiedzieliśmy na samym końcu, to znaczy dziadkom tych naszych dzieci, żeby ich jakoś niepotrzebnie nie stresować i nie niepokoić, więc oni tak naprawdę dowiedzieli się parę dni zanim wyjechaliśmy, przed naszym wyjazdem. No i myślę, że to nie była zła decyzja. Tak oszczędziliśmy im tego stresu.
Proszę państwa, za chwilę jeszcze wrócimy do rozmowy, trochę muzyki, a ja uprzedzę tylko, że kiedy rozmawiamy o dawaniu, to zawsze się okazuje, że ci, którzy dają, bardzo dużo też otrzymują, więc bez wątpienia też to był dla was czas, dla was dobry. Na koniec programu Credo będę chciała was o to właśnie zapytać, o wasze doświadczenia obdarowania po ewangelizacji na Ukrainie. Credo. Agnieszka Mościńska, Joanna Bonsol i Aleksandra Pietryga, to właśnie te panie, nie zważając na przeszkody, wyruszyły na Ukrainę z przyjaciółmi, z rodzinami, z dziećmi, by tam głosić Pana Jezusa. Powiedziałyście, że to było dla Was też ogromnie ważne doświadczenie, że również Wy zostałyście obdarowane. No to teraz jest ten czas, by powiedzieć, co otrzymuje ten, kto daje. Oddaję ja Wam mikrofony.
Ja oprócz tego, co powiedziałam już, że chrześcijaństwo jest religią relacji, to dla mnie ogromnym doświadczeniem była jedność we wspólnocie, w której pojechaliśmy tam i która się też za nas modliła. I jak bardzo ważne dla każdego człowieka jest to, żeby, dla każdego wierzącego jest to, żeby być we wspólnocie, ale tak fizycznie w wspólnocie, która no, interesuje się życiem nie tylko tym duchowym, ale też takim życiem zwykłym. Dla mnie niesamowitym doświadczeniem było to, jak płynnie i pięknie wszystkie sprawy się rozwiązywały, każdy miał swoje zadanie, nikt nikomu zadań nie wyznaczał, a każdy wiedział, co ma robić. To tak zupełnie po prostu się działo. To było dla mnie niesamowite i Boże doświadczenie, że Pan Jezus temu wyjazdowi bardzo błogosławił.
Ja generalnie chyba najwięcej wyniosłam takiego przekonania, że gesty, przynajmniej na początku takiego budowania wiary i rodzenia się wiary, mają ogromne znaczenie. Ja z nimi miałam bardzo długo wielki problem. Ja może jeszcze trochę inaczej. Wydaje mi się, że one mnie nie są potrzebne, natomiast przekonałam się, jak bardzo są potrzebne tym, którzy dopiero zapoznają się z Panem Jezusem, którym się Go głosi. I tak to jest to, co powiedziała Ola. Ja się bardzo obawiałam tego ostatniego spotkania, tej ostatniej modlitwy, tej możliwości, którą stworzyliśmy tam parafianą, żeby do kapłana, który stał z Najświętszym Sakramentem, można było podejść i osobiście oddać Panu Jezusowi swoje życie. Dla mnie to był przez długi czas ogromny stres, że nikt się nie ruszy z miejsca. Więc my jako pierwsi, tak dając powiedzmy przykład, jak to zrobić, w ogóle jak do tego podejść, ruszyliśmy do tego Pana Jezusa, tak? Uklękliśmy przed Nim i dotykając monstrancji, oddawaliśmy Mu swoje życie i za nami poszły dzieci. I to chyba był taki największy przełomowy moment. One dały chyba największe świadectwo tego, jak można po prostu bezwarunkowo, z największym zaufaniem oddać się Panu Jezusowi. No i za dziećmi już ruszyła lawina wszystkich tamtejszych parafian. Więc ja się przekonałam, że gest w dawaniu świadectwa wiary ma ogromne znaczenie i nie wolno od niego uciekać.
Proszę Państwa, to chyba tymi słowami zakończymy. Tak patrzę, jeszcze odrobina wzruszenia w oczach moich gości jest, ale jej to tak łatwo się nie da przekazać przez mikrofon, więc tylko ja mogę zaświadczyć, że widzę, że Wy jesteście jeszcze mocno w tych wspomnieniach, przy tych ludziach. I dla mnie bardzo takie przejmujące jest to, kiedy mówicie, że to zostaje w modlitwie, że to jest ta przestrzeń bliskości, pamiętania o sobie, błogosławienia im z daleka. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Agnieszka Mościńska, Joanna Bonsol i Aleksandra Pietryga były w studiu Radia M w programie Credo. Bardzo Wam dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Dominika Szczawińska, ja Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Credo. Słuchaj w Radiu M 107,6 FM.